między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią rozpoczynamy od ważnej rocznicy w najmniejszej poznańskiej parafii, ale w tym przypadku aż chciałoby się sparafrazować angielskie powiedzenie najmniejsza, ale nie najmniej ważna. Obok mnie ksiądz Robert Korbik, proboszcz parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego, która od 5 lat pełni rolę diecezjalnego sanktuarium świętości życia. Witam w studiu Radia Poznań.
Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Dla wielu osób to pewnie nadal jest zaskakująca informacja, że takie sanktuarium w ogóle na terenie naszej archidiecezji jest.
Pewnie tak. Do tego jeszcze, kiedy dodamy to, że jest to sanktuarium w parafii, która jest w budowie, to tym bardziej jest to zadziwiające.
Sanktuarium w budowie.
No, bo przecież wiadomo, że sanktuarium to jest miejsce, w którym jest kult. I na podstawie tego kultu biskup ustanawia sanktuarium. Jeśli chodzi o sanktuarium świętości życia, to poza Poznaniem mamy tylko jedno w Łodzi. I więcej takich sanktuariów nie ma. Więc jakby sama idea ustanowienia takiego sanktuarium jest w ogóle zadziwiająca.
Czyli kult się zaczął, zanim tak naprawdę kościół się do końca wybudował.
No, jeszcze trochę zanim się wybuduje. To się zgadza. I tak naprawdę wszystko okazuje się, zaczęło się wtedy, kiedy odbyła się parafialna pielgrzymka do Meksyku. I parafianie z poprzednim księdzem, proboszczem, księdzem Grzegorzem Zbączyniakiem byli w Guadalupe.
I to Guadalupe jest absolutnie nieprzypadkowe.
Dokładnie. I to Guadalupe jest nieprzypadkowe. Musimy powiedzieć, że sanktuarium mieści się w parafii Zwiastowania Pańskiego. Czyli tak naprawdę od samego początku narzuca się to, że w tej parafii w sposób szczególny otacza się czcią tych, którzy troszczą się o życie. A Matka Boża z Guadalupe jest obrończynią świętości życia. Za przyczyną Matki Bożej wyprasza się dar potomstwa. I to, co zadziwiające, i o tym niestety niewiele osób wie, że objawienia w Guadalupe w 1531 roku, nie dosyć, że to są pierwsze objawienia, które Kościół uznaje, to do tego Matka Boża to jest jedyna sytuacja, w której Matka Boża jest brzemienna. I to jest właśnie ten powód, dlaczego Matka Boża jest obrończynią i patronką tego sanktuarium.
Więc no, spina się to rzeczywiście niesamowicie.
Połączenie tych dwóch rzeczywistości jest niesamowite. Natomiast właśnie kwestia tego, że kiedy przywieziono ten obraz
Z tej pielgrzymki
parafialnej. Były dwie rodziny, które w sposób szczególny prosiły o modlenie się za przyczyną Matki Bożej z Guadalupe. I w momencie, kiedy pojawiła się wymierny efekt tej modlitwy, czy pojawiło się dzieciątko, ksiądz arcybiskup w przeciągu 2 tygodni podjął decyzję ustanowienia sanktuarium świętości życia i kiedy Ignacy, bo tak ma na imię to pierwsze dziecko, które wymodlone zostało u nas w sanktuarium, kiedy Ignacy się urodził w listopadzie, 12 grudnia już ksiądz arcybiskup, będąc w sanktuarium, wtedy jeszcze w parafii Zwiastowania, już to sanktuarium ustanowił.
Nie chcę takich wysokich tonów używać, ale to taki pierwszy cud?
Tak, to był pierwszy cud. To był pierwszy cud i
nie ostatni.
Nie. Cuda się dzieją rzeczywiście na co dzień. W minionym roku kilka kolejnych małżeństw, które usłyszało od lekarzy, nie ma żadnych szans na potomstwo, po próbach leczenia i tak dalej, całkowicie miały zamkniętą drogę, cieszą się potomstwem.
To jest efekt intencji, wstawiennictwa, tego, co się dzieje w sanktuarium świętości,
tak,
życia bezpośrednio?
Bardzo często ci małżonkowie sami przez długi czas się modlili, przebywali, zresztą do dzisiaj przebywają. Mamy takie małżeństwo z naszej parafii, które 12 lat czekało na dar poczęcia i Marcel już w tym roku ma roczek, także to są takie dla nas
tak,
takie bardzo
ale to
bardzo
wyszło
wymierne.
Jednak poza parafię, prawda?
Tak.
Wiem, że te intencje już teraz zaczynają spływać z całego Poznania, nie tylko z Poznania.
Nie tylko z Poznania. Za mojej bytności w parafii, a jestem tam ponad 3 lata, to już czytałem intencje ze Stanów Zjednoczonych i czytałem także intencje ze Szwecji. Najczęściej są to oczywiście Poznań i okolice, ale też zdarzają się takie intencje.
No, oczywiście świętość życia można rozumieć szeroko, pewnie. To
tak.
Nie chodzi tylko o
dokładnie, dlatego my też na przykład
nowego życia.
Codziennie modlimy się podczas mszy świętej o dar poczęcia, o dar rozwiązania, ale modlimy się także o cud uzdrowienia i fizycznego, i duchowego, ale modlimy się o dobrą żonę, o dobrego męża. Czyli jakby właśnie cały ten zakres świętości życia bierzemy bierzemy pod uwagę.
Mhm. Efekt zwrotny, jak rozumiem, jest...
Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że kiedy właśnie 5 lat temu usłyszałem, że to sanktuarium ma być powołane do życia, to tak się zastanawiałem, wie, kurczę, jak to będzie funkcjonowało. Ale Pan Bóg przekonuje. Pan Bóg przekonuje parafian. Mnie bardzo szybko przekonał, kiedy przyszedłem do tej parafii, ale przekonuje też bardzo wiele osób, które przyjeżdżają, bo jednak patrząc na ilość osób, które się pojawiają, to tak 50% to są ludzie spoza parafii.
Właśnie, przypomnę, mówimy o najmniejszej poznańskiej parafii.
Już wcale, nie.
Już nie. Szkoda, trochę zepsuł mi ksiądz świetną legendę, ale jedna na pewno z najmniejszych.
No, przedostatnia w tej chwili cały czas.
Bynajmniej nie w centrum Poznania, bynajmniej nie najpiękniej prezentująca się w tym momencie w fazie budowy, nie największy kościół, a to wszystko dzieje się w tym miejscu.
Dokładnie. I właśnie może ta specyfika tego, że jest to małe osiedle, że jest to mały kościół, ale on jest kameralny, ma swój klimat, to rzeczywiście przyciąga, no i Matka Boża, która rzeczywiście wyprasza te łaski i to przyciąga coraz więcej ludzi do tego, aby przyjść, jak to właśnie mój poprzednik często podkreśla, do tego polskiego Guadalupe.
Polskiego Guadalupe. No brzmi świetnie. No i 12 grudnia zawsze jest szczególny dzień, prawda?
To tak, jest... bo 12 grudnia to jest wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Dokładnie. I to właśnie dlatego w ten dzień ksiądz arcybiskup ustanowił sanktuarium. Co Aha. miesiąc jest taka msza święta. Oczywiście 12 grudnia ona jest w sposób szczególny uroczysta dla nas. Natomiast każdego 12 dnia miesiąca o godzinie 18 jest msza święta, podczas której czytamy wszystkie intencje, które przychodzą właśnie także mailowo nas poprzez stronę naszej parafii. Czytamy wszystkie intencje, które przynoszą ludzie na tą mszę świętą. Więc proszę sobie wyobrazić, że czasami samo czytanie intencji zajmuje 30 do 40 minut.
To tak jeszcze przypomnijmy naszym słuchaczom, 12 każdego miesiąca o godzinie
18.
Wtedy zapraszamy do parafii.
To jest...
Gdzie? Właśnie gdzie jest parafia, bo też to nadal jest tajemnicą, uchylmy tego rąbka.
Parafia jest na małym osiedlu poetów pomiędzy stadionem miejskim a lotniskiem. Na zakończeniu ulicy Marcelińskiej w osiedlu domków jednorodzinnych. Tam do nas można przyjechać, także autobusami, tramwajem się do nas dojechać nie da, ale autobusami da się do nas dojechać. Samochodami oczywiście też, także bardzo serdecznie zapraszam te osoby, zwłaszcza które rzeczywiście o tą świętość życia w różnorakiej formie chcą się modlić do nas na wspólną modlitwę.
Jeszcze doprecyzowując, jest to geograficznie poznańskie Edwardowo, tak ta część?
Dokładnie, to jest poznańskie Edwardowo.
Nazywa. Ja chciałbym jeszcze chwileczkę o historii parafii porozmawiać, bo jeden z parafian opowiedział mi, że samo powstanie tej parafii zakrawa już na mały cud.
Nie wiem, co miał na myśli, mówiąc o tym małym cudzie, natomiast rzeczywiście na terenie Edwardowa budowano kaplicę, która miała być tylko i wyłącznie jakby taką alternatywą dla mieszkańców, którzy do kościoła na Ławicy, do którego przynależeli, wówczas mieli dosyć daleko. I w momencie, kiedy zaczęto budować tą kaplicę, okazało się, że na Marcelinie dzisiejszym będą budowane bloki, będą powstawały osiedla, w związku z tym też decyzja o tym, że powinna powstać tutaj parafia. Ziemi mamy naprawdę skrawek i to, że gdzieś tam samochody przyjeżdżające na mszę świętą mają się gdzie pomieścić, to rzeczywiście jest to niesamowite. Parafia powstała 1 lipca 2009 roku, a więc tak naprawdę mamy 8 lat dopiero, 5 lat ma sanktuarium, więc można pomyśleć sobie...
Nie złosiła dynamiki
dokładnie,
rozwojowej.
Dokładnie, a po drugie, no, przez 3 lata tak naprawdę materialnie, no to rzeczywiście były cegły, kiedy ksiądz arcybiskup ustanawiał to sanktuarium, więc to było w tym wszystkim niesamowite.
To powiedzmy w takim razie, co się wydarzy 12 grudnia w tym roku, na koniec.
Po 5 latach zaprosiliśmy księdza arcybiskupa, który, no tak naprawdę ustanawiając 5 lat temu to sanktuarium, pewnie zastanawiał się, co z tego będzie. Prawda? Po 5 latach zaprosiliśmy go, aby razem z nami uczestniczył w tej mszy świętej sanktuaryjnej, aby posłuchał też tych intencji, przekonał się, że dokonują się tutaj cuda. Ja poprosiłem te małżeństwa, które tego cudu się doczekały, aby także włączyły się w przygotowanie mszy świętej liturgii, więc one będą widoczne nie tylko dla księdza arcybiskupa, ale dla wszystkich, którzy przybędą. Właśnie po to, żeby namacalnie pokazać, że warto było to sanktuarium właśnie w tym miejscu ustanowić, bo wiele młodych małżeństw, które czekały na dar potomstwa, tym potomstwem się cieszą, ale także cieszymy się z uzdrowień, i to uzdrowień fizycznych, gdzie no, sprawy rakowe dzisiaj, wiadomo, w różny sposób się gdzieś tam pojawiają, a takie uzdrowienia także mamy. Więc w tym roku ksiądz arcybiskup będzie tej mszy świętej w piątą rocznicę ustanowienia przewodniczył. Wcześniej o 17:15 będzie różaniec. Podczas tego różańca będziemy właśnie odczytywali te intencje, które będą nadesłane do nas poprzez naszą stronę, i tak zawsze do 11 dnia miesiąca można przysyłać kolejne intencje i zawsze 12 są one odczytywane.
Zapraszamy zatem do udziału w tej rocznicy jedynego w Wielkopolsce i, jak ksiądz mówi, drugiego w Polsce sanktuarium świętości życia.
Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do tego, aby przyjrzeć się Matce Bożej z Guadalupe. Ten niesamowity wizerunek, który, jak to się często podkreśla, nie jest ręką ludzką uczyniony, gdzie wszystko w płaszczu Matki Bożej ma swoje znaczenie. To jest coś niesamowitego i warto to odkrywać i przekonywać się właśnie o tym, że Matka Boża bardzo konkretnie do nas chce ciągle przemawiać.
No, parafii, która miała być kaplicą, a stała się sanktuarium diecezjalnym, opowiadał proboszcz ksiądz Robert Korbik. Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Najświętszą widzisz twarz, Mario. Naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach imię ma, jam jest.
między niebem a ziemią.
Kończą się powoli obchody setnej rocznicy objawień w Fatimie. Tymczasem w poczekalni naszej audycji od kilku miesięcy cierpliwie czeka na emisję materiał o siostrach zakonnych ze Zgromadzenia Sług Maryi Serca Jezusa, które przyjechały tej jesieni do Polski, aby towarzyszyć peregrynacji monstrancji fatimskiej. Zapraszam zatem na rozmowę Beaty Sylwestrzak z jedną z sióstr, która na co dzień mieszka nieopodal sanktuarium w Fatimie.
Nazywam się siostra Krystyna Dimis. Należę do wspólnoty Sług Maryi Serca Jezusa. Jest to wspólnota kontemplacyjna i misyjna. Powstała w Brazylii 20 lat temu. Została założona przez dwoje małżonków, którzy nazywają się José Tavares i Ana Rita Otaviano. Naszym charyzmatem jest dawanie świadectwa z radością o miłości serca Jezusa i czułości serca Maryi. Przejawia się to w ewangelizacji, którą prowadzimy od drzwi do drzwi. Proponujemy rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dla par. Szerzymy powierzenie się Jezusowi przez Maryję według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Posiadamy domy w Brazylii, Kolumbii, we Włoszech, Francji, Portugalii oraz w Afryce. W Europie nasz dom macierzysty znajduje się w Fatimie. Wyruszamy na misję do okolicznych miast, jak i do innych miejsc poza Portugalią, jak też teraz w Polsce. Towarzyszymy peregrynacji monstrancji fatimskiej przez całą Polskę. Ten dar jest inicjatywą ze strony Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem dla Sanktuarium w Fatimie. Celem jest też modlitwa o pokój, ten wewnętrzny, jak i na świecie. Zostałyśmy obdarzone łaską z nieba, bo otrzymałyśmy możliwość uczestniczenia w tej pielgrzymce i włączeniu się w modlitwę z narodem polskim. Jakiego typu jest to dar? Wziąwszy pod uwagę stulecie objawień w Fatimie, sanktuarium w Zakopanem podjęło się przygotowania tej monstrancji jako dar od narodu polskiego. Monstrancja ma kształt Madonny z Fatimy, która niesie światu Jezusa także poprzez modlitwę Polaków. Maryja nosi Jezusa w swym sercu i w łonie. Jezus jest pokojem i miłością. Jak mówi święty Ludwik Grignion, Bóg zechciał nam dać Jezusa poprzez Maryję. Przychodzimy więc do Jezusa właśnie poprzez Maryję.
Per Maria Dio ha voluto darci Gesù e a noi, né, a lui vuoi anche che noi arriviamo a Gesù per Maria.
Orędzie fatimskie. Jakie ma znaczenie w dzisiejszych czasach dla Polski czy dla Portugalii?
Il messaggio di Fatima è sempre nuovo, non per dire è stato 100
anni. Orędzie fatimskie jest zawsze aktualne. Miało miejsce 100 lat temu, ale nie przeminęło. Zaprasza nas do modlitwy i do ofiarowania Bogu naszych poświęceń, ale także nawrócenie. Kiedy Maryja objawiła się po raz ostatni, nawoływała, aby nie obrażać więcej Jezusa, bo już wystarczająco został obrażony. Przesłanie pozostawione pastuszkom, którzy oddali swe życie z modlitwą i poświęceniem. Każdego dnia, również my, nie musimy szukać wielkich poświęceń, bo one same przychodzą. Możemy oddać te trudności Jezusowi poprzez ręce Matki Bożej. Nasza modlitwa może dotrzeć także za osoby, które są daleko od Boga. Przyjęcie orędzia. Jak dorośli mogą zrozumieć wiadomość wysłaną trójce dzieci?
attraverso dei tre bambini.
Dio si fa utilizzare dei bambini che hanno il cuore semplice per arrivare a noi adulti e dire: anche voi, se per i bambini, se loro possono fare queste cose, anche voi, anche voi figli più grandi, per dire così, loro hanno un cuore aperto e semplice. Se litigano fra di loro...
Bóg posługuje się dziećmi, które mają serce proste i otwarte. Możemy je naśladować. Nawet jeśli kłócą się między sobą, to są zdolne do wzajemnego przebaczenia. Bóg wybiera małych, aby zmieszać dorosłych. Poświęcenia, których się od nas wymaga, to podejmowanie codziennych odpowiedzialności. Nie potrzeba się biczować, wystarczy przeżywać codzienność, tak jak Franciszek, Hiacynta i Łucja. Dzieci uczą nas otwierać serce na Jezusa, który nas bardzo kocha.
Francesco, Giacinta e Lucia. E per questo il Vangelo si compie in ogni messaggio, in ogni apparizione, non solo è stata Fatima, che la Madonna ha apparsa ai bambini, no? A Lourdes e a tanti altri luoghi, perché i bambini hanno proprio questo cuore aperto e che ci insegnano anche questo, aprire il nostro cuore a Gesù, che ci ama tanto.
Życie blisko sanctuarium, osobiste doświadczenie w Fatimie.
Cioè, è sempre un grande dono di Dio, no? Il santuario non solo per Portogallo, per tutto il mondo.
Nasza wspólnota nie jest związana z sanktuarium, nie pracujemy tam. Jest to zawsze wielki dar Boga dla każdego, kto się tam udaje. Można naprawdę odczuć obecność Boga, który przychodzi do nas z matczynym sercem. Niebo postawiło tam swoje nogi poprzez Maryję. Mówię za siebie, ale każda osoba, której słucham, mówi: pobyt w sanktuarium fatimskim był dla mnie prezentem.
Sentire proprio il cielo vicino. Questo è come senso particolare. È sentire il cielo vicino.
La missione sembra una cosa grande.
Misja wydaje się być czymś wielkim, jako poświęcenie życia.
La missione è offrire a Dio.
Misja jest ofiarowaniem Bogu poprzez innych. Zostawiamy wszystko, aby pozyskać wszystko. Bóg jest wszystkim. Jeśli mamy Boga, mamy wszystko. Słowo Boże mówi nam: i każdy, kto dla mego imienia opuści ojca lub matkę, stokroć tyle otrzyma jeszcze na tym świecie. I naprawdę, do każdego miasta czy kraju, do którego przyjeżdżamy, chociaż nasi są daleko, to czujemy, że obietnica Boga się wypełnia, bo znajdujemy miłość w każdej osobie, którą spotykamy na misji. Kiedy ofiarowujemy siebie, otrzymujemy Jezusa. Jak to jest, że świecka para założyła kongregację, gdzie teraz jednoczą się też siostry zakonne? Bóg ma swe plany, które dla ludzkiego umysłu są trochę poza rozumem. Bóg daje nam do zrozumienia, że zarówno pary, jak i siostry, i księża możemy jednoczyć się w jednym celu, żeby Królestwo Boże rozrastało się na świecie. Małżeństwo, które zostawiło wszystko i darowali swe życie, aby pomagać innym oraz aby przekazać, że życie jest piękne, jeśli przeżywane w Bogu. Mają czwórkę swoich dzieci i zaadoptowali siódemkę. Ich radość pozwala zrozumieć, że Bóg istnieje i uobecnia się w każdej postawie miłości.
Loro sono proprio questo esempio. Loro hanno avuto quattro figli e hanno adottato sette figli. Hanno donato la loro vita fino ad oggi. Sono ancora vivi grazie a Dio e la loro gioia ci fa proprio capire questo, che Dio esiste e che Dio si fa presente in ogni atteggiamento d'amore.
Związek z Polską. Czy to tylko ta pielgrzymka?
No, la prima volta è stato a luglio nell'Nizza, possibilità di venire a partecipare di questo incontro.
Pierwszy pobyt miał miejsce w lipcu na Lednicy, a potem w Poznaniu. Było to zaproszenie. Kończymy tę pielgrzymkę w jednej z miejscowości diecezji poznańskiej.
Saremo ancora una settimana in una città di questa diocesi a fare l'evangelizzazione lì in questo piccolo paese.
Ile jest osób w kongregacji?
400 membri.
400 członków we wszystkich domach. Mieszkają tam Afrykańczycy, Kolumbijczycy, Brazylijczycy, Portugalczycy, Niemcy, Włosi i Meksykanie.
Italiani i Meksykanie.
Życie we wspólnocie.
Le suore contemplative hanno il loro spazio, no? Il convento. I missionari, noi siamo più insieme.
Siostry kontemplacyjne mają swoją przestrzeń. My, misjonarze, łączymy się w modlitwie i pracy. Idziemy razem na misję. Kobiety i mężczyźni mieszkają osobno. Z siostrami kontemplacyjnymi mamy pewne wspólne punkty jako wspólnota. Ewangelizację prowadzimy dla wszystkich, począwszy od dzieci aż do osób starszych. Odwiedzamy domy spokojnej starości. Ewangelizujemy poprzez muzykę, teatr i taniec. Prowadzimy adorację i głosimy kazania. Słowo Boże jest dla wszystkich. Jeśli jakiś Polak czy Polka zapragnęłaby dołączyć do waszego zakonu, jak może się o to ubiegać? Wystarczy tylko przyjść, a razem porozmawiamy i nauczymy się języka. Potrzeba tylko zdecydować. Bóg nas wzywa, ale trzeba podjąć decyzję. Bóg ma powołanie dla każdego, ale szanuje naszą wolność. Jeśli powiem tak, to można przyjść i poznać naszą wspólnotę. Przygotowanie. Jeśli ktoś wstępuje, to przechodzi formację przez 6 miesięcy. Następnie są kroki, takie jak postulant, nowicjat i pierwsze śluby. W tych dniach w Polsce wiele razy się nas o to pytano, czy składamy śluby wieczyste. W naszej wspólnocie nie mamy ślubów wieczystych. Pragnienie Jezusa przeszło przez serce naszej założycielki, aby co roku odnawiać pierwszą miłość i nie zaniedbać jej. Tak samo rodziny odnawiają przyrzeczenia oraz mają ich przestrzeń w domu. Prosimy więc wszystkich, którzy nas słuchają, abyście się za nas modlili. Łączymy się w modlitwie z Polakami, którzy mają żywą wiarę. Dziękuję bardzo.
Thank you.
między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Na naszym adwentowym wieńcu została zapalona już druga świeca, czyli świeca zwana inaczej Betlejem, by przypominać miasto, w którym przychodzi na świat Mesjasz. Miejsce, w którym On, Bóg, staje się jednym z nas. Przychodzi jako Emanuel, Bóg miłości. Czas, który przeżywamy, jest również zaproszeniem do osobistego przeżycia właśnie Adwentu, niejako face to face, albo lepiej serce w serce. I zobaczmy dalej. Dzisiaj jesteśmy obecni na kolejnej mszy świętej, podczas której wołamy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wołaliśmy wspólnotowo, ale tak naprawdę każdy z nas w sercu ma wołać w ten sposób osobiście: Panie, głoszę Twoją śmierć. Jezu, wyznaję Twoje zmartwychwstanie i również oczekuję Twego przyjścia w chwale, bo przyjdziesz do mnie osobiście. Mamy poza sobą pierwszy tydzień Adwentu, a on w tym roku jest wyjątkowo krótki, najkrótszy z możliwych. I warto przy tej okazji, po tym tygodniu, postawić sobie jedno czy też kilka niewygodnych pytań. A mianowicie: czy wzrosło w moim sercu pragnienie spotkania Jezusa, przyjęcia Go do mojego serca, przyjęcia Go do mojego życia? Czy wzrosło we mnie pragnienie dotknięcia Go, niejako wzięcia w ramiona, jak wziął Go starzec Symeon, o czym będziemy czytać w okresie Bożego Narodzenia? Symeon wyczekiwał Jezusa w miłości i z miłością. Oczekiwał w ten sposób na zapowiedzianego Mesjasza. Czy również i ja tak samo oczekuję mojego Pana i Zbawiciela? Czy wołam w głębi mojego serca: Jezu, tęsknię za Tobą, pragnę Ciebie spotkać? Dlaczego jest to takie ważne? Bo jeśli tak wołamy, to On, Bóg Wszechmocny, Mesjasz, nie może nie odpowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ Jezusowi bardzo zależy na spotkaniu nas samych. Jemu bardziej zależy na tym spotkaniu niż nam. My wyznajemy wiarę, że On żyje i że jest ciągle obecny pośród nas, mimo że wstąpił do domu Ojca. Zobaczmy zatem, co On robił w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki, w czasie swojego ziemskiego aktywizmu, tak to powiedzmy. Jezus był ciągle w ruchu, ciągle wychodził naprzeciw człowieka, szedł tam, gdzie wiedział, że spotka człowieka w jego słabości. Kładł ręce, kiedy czytamy Ewangelię, dotykał innych albo pozwalał siebie dotknąć. Dlaczego? Ponieważ Jezus przyszedł dać zbawienie i On ciągle tego dokonuje. Jeżeli wołamy w głębi naszego serca: Jezus, zmiłuj się nade mną, daj mi tę łaskę, pozwól mi siebie dotknąć, pozwól mi siebie odszukać, to odpowie i na nasze wołanie, o ile naprawdę o to prosimy z wiarą i prosimy również natarczywie. Zobaczmy, że On, Bóg, przychodzi do człowieka przez człowieka. O tym pięknie wspomniał przed wielu, wielu laty kardynał Ratzinger, o tym również mówił Jan Paweł II. Do tego tematu wrócimy nieco później. Bóg dzisiaj przychodzi do drugiego człowieka przez człowieka i może przyjść do mnie. Pragnę podzielić się dwoma historiami, w jaki sposób Bóg odpowiedział na czyjeś wołanie, również przez moją obecność, moją też posługę jako kapłana. Kiedyś wracałem z Rzymu do Polski, leciałem z Rzymu do Warszawy samolotem, ubrany na księdza, i wiedziałem, że mam usiąść w drugim rzędzie. Drodzy radiosłuchacze, nie pytajcie mnie, skąd to wiedziałem, ale wiedziałem i usiadłem w drugim rzędzie. Kiedy wystartowaliśmy, przywitałem tę kobietę, która siedziała pod oknem samolotu w tym pierwszym rzędzie, na pierwszym siedzeniu. Przywitaliśmy się, ona patrzy na mnie i mówi: o, ksiądz Polak, tak. Wystartowaliśmy i zadaję jej pytanie: proszę pani, czy pani pragnie się wyspowiadać? Czy ma pani to pragnienie w swoim sercu? Wiedziałem, że o to mam zapytać. Kobieta ze zdziwieniem odpowiada: tak, chcę się wyspowiadać. Spowiadała się dosyć długo, bo połowę drogi do Warszawy, czyli przez godzinę. I po rozgrzeszeniu odpowiada mi w ten sposób: proszę księdza, usiadł ksiądz obok kobiety, która po roku czasu miała potrzebę skorzystania z sakramentu pojednania. Może to ksiądz mówić jako świadectwo. Na pewno wołała w swoim sercu: Panie, pozwól mi siebie odszukać, pozwól mi siebie dotknąć w Twojej dobroci, bo znajduję się w takim, a nie innym momencie mojego też życia. I również druga historia związana z sakramentem pojednania. Jakiś czas temu jechałem pociągiem relacji Poznań-Warszawa, Poznań, później Kraków przez Warszawę na egzamin do seminarium. Podróżowałem też pod koloratkę i w Warszawie mówię, idę do fryzjera, do znajomej osoby, więc wyciągnę koloratkę, aby nie robić zamieszania, nie wzbudzać niepotrzebnego zainteresowania. I w tym momencie, kiedy wyciągałem koloratkę z mojej koszuli, podchodzi do mnie ktoś z tyłu, kładzie rękę na ramieniu i mówi coś takiego: proszę księdza, ja całą drogę w tym pociągu modliłam się o księdza, ponieważ wylatuję poza granicę Polski i mam pragnienie wyspowiadania się. Czy może mi ksiądz posłużyć? I zrozumiałem, że Bóg chce się mną posłużyć, więc z powrotem koloratkę wstawiłem w swoje miejsce. Mówię: Panie, bądź tu uwielbiony i błogosławiony. I jestem również przekonany, czy tak ta osoba sama powiedziała, całą drogę modliłam się o kapłana, aby móc skorzystać z sakramentu pojednania, z Bożego miłosierdzia. Zobaczmy, jak Bóg bardzo walczy o nasze serce, jak Jemu zależy, aby w naszym sercu, w naszej codzienności zawsze było Boże Narodzenie, aby zawsze był obecny On, który jest życiem. Adwent, powie przed laty właśnie kardynał Ratzinger, przypomina Kościołowi i nam o czasie, w którym ludzkość czekała na odkupienie. Adwent przypomina nam o ciemności dziejów, które nie zostały jeszcze odkupione. Ale jeśli chcemy być szczerzy, to musimy przyznać, że Adwent nie jest tylko przypomnieniem i przedstawieniem przeszłości, lecz jest naszą teraźniejszością, naszą rzeczywistością. Adwent ma nas zmusić do spojrzenia w oczy tej rzeczywistości i do uznania rozmiaru braku zbawienia, które nie należy wyłącznie do przeszłości, lecz jest faktem obecnym pośród nas i wewnątrz Kościoła. Powie dalej kardynał Ratzinger: my żyjemy w rzeczywistości nieustannego Adwentu. Drodzy, do tego tematu wrócimy, by przypatrzeć się swojemu sercu, gdzie jest już Boże Narodzenie w moim sercu, a gdzie być może jest jeszcze czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Teraz zapraszam do posłuchania muzyki.
Jak dziękować Ci za ciało połamane?
Drodzy radiosłuchacze, w naszym codziennym życiu myślę, że jest jeszcze niemało przestrzeni, gdzie brakuje obecności Jezusa, gdzie ciągle trwa Adwent. Wrócę do kardynała Ratzingera, który powiedział, że granica pomiędzy czasem przed Chrystusem i czasem po Chrystusie nie przebiega na zewnątrz i nie można jej narysować na mapie. Biegnie ona bowiem przez nasze serce. Jeśli wypełnia nas egoizm, jeśli szukamy tylko siebie, to również żyjemy przed Chrystusem. W tym adwentowym czasie chcemy prosić Pana, abyśmy przy Jego pomocy coraz mniej żyli przed Chrystusem, a tym bardziej, abyśmy nie żyli po Chrystusie, lecz uwaga, drodzy radiosłuchacze, lecz z Chrystusem i w Chrystusie, z Nim, który jest Chrystusem wczoraj, dzisiaj i na wieki. Gdybyśmy teraz otrzymali kredki czy też mazaki i mieli wyrysować, wymalować mapę mojego życia, to drodzy radiosłuchacze, gdzie byśmy zrobili już napis "On tu jest, On tu już żyje", a gdzie jeszcze byśmy zakreślili taki teren "Nie ma Go tutaj, jest nieobecny"? To tutaj ciągle panuje jeszcze oczekiwanie. Jeszcze żyje przed Chrystusem, albo, może być jeszcze gorzej, żyje już po Chrystusie, tak jak gdyby nic się nie wydarzyło. Żyje w tej przestrzeni tak, jakby Boga wcale nie było. To jest oczywiście możliwe dla każdego z nas, również dla mnie jako kapłana. Ta rzeczywistość jest stałą pokusą wiary, albo zaprzeczenia też wiary. Żyć właśnie po Chrystusie, nie zważając, że On przyszedł, wcielił się i zamieszkał pośród nas. Również w dzisiejszej pierwszej modlitwie na mszy świętej kapłan wołał do Boga takimi przepięknymi słowami: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem. Jakże to ważne, również w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem. Jest to niesamowicie ważne w tym okresie, bo może się zdarzyć, czego sobie ani Wam nie życzę, że możemy przejść obok Chrystusa w okresie Bożego Narodzenia. Dlatego Adwent jest takim aktywnym oczekiwaniem, aktywnym przygotowywaniem się na przyjście Chrystusa Pana. A w dzisiejszej Ewangelii święty Marek Ewangelista właśnie zapisuje słowa Jana Chrzciciela: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Każdy z nas osobiście ma prostować drogę dla Pana, przygotować ścieżkę dla tego, który jest Mesjaszem. Spróbujmy sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, co ja mogę zatem zrobić, aby moja ścieżka była prostsza. Od czego zaczyna się owo prostowanie dróg? Od zaproszenia Jezusa do naszego życia. Ta historia prostowania drogi dla Pana zaczyna się od poddania Jezusowi całego naszego życia. Pięknie to również ukazuje Ewangelia, że pokora, że uznanie swojej historii życia prowadzi do spotkania z Jezusem. Natomiast zakłamanie, fałsz, wywyższanie się, pycha niejako tę drogę zamyka. Na pewno dobrze pamiętamy grzesznika w świątyni, który modlił się: zmiłuj się nade mną, Panie. Nie jestem godzien nawet spojrzeć na Ciebie. Albo dobrego łotra, który uznaje swoją biedę, swoją przegraną całego życia i mówi: zmiłuj się nade mną. Jezus uznaje ich za usprawiedliwionych, czyni ich usprawiedliwionych. Ten odszedł usprawiedliwiony do domu, a Ty dzisiaj ze mną będziesz w raju. Ci ludzie, którzy uznawali się za niegodnych, zostali usprawiedliwieni, zostali nakarmieni obecnością Boga. I zobaczmy, w czym tkwi przeszkoda prostowania dróg dla Pana. Właśnie w fałszywej doskonałości, w nieprzyznawaniu się do swojego życia, do swojej słabości. I warto w tym momencie zadać sobie pytanie, czy idę drogą świętości, czy doskonałości, fałszywej doskonałości, drodzy radiosłuchacze. Mamy prostować drogi dla Pana, mamy przygotować ścieżkę, aby On przyszedł do naszego życia. Zróbmy sobie zatem taki rachunek sumienia, by odszukać swoje serce. Czyli idę drogą świętości, na której mogę spotkać Pana, czy drogą fałszywej doskonałości, gdzie uciekam przed Panem. Zobaczmy, bohaterem tej fałszywej doskonałości jest człowiek ze swoimi zasługami, który on pracuje, to on zdobywa wszystko, to on swoim wysiłkiem pragnie zarobić niejako na spotkanie z Panem. Natomiast jeżeli ktoś idzie drogą świętości, to wie, że świętość, że obecność Boga jest darem. Człowiek może ją tylko przyjąć. Zatem prostowanie drogi dla Pana zaczyna się od owego wołania. Panie, pragnę Ciebie spotkać. Nie od zapracowywania się, od zarabiania. Panie, włożę dużo wysiłku i masz się we mnie narodzić. Ten, kto idzie drogą fałszywej doskonałości, polega na swojej pracy i ze wszystkich sił pragnie wyeliminować swoje niedojrzałości i słabości, aby móc być wyżej od innych. Natomiast świętość polega na uznaniu swojego ubóstwa. Ubóstwa, którą wypełni łaska. I zobaczmy, gdzie spotkamy naszego Pana. Nie na szczycie doskonałości, która jest owocem swojej pracy, ale w niskości, w dolinie, jeżeli w pokorze uznam siebie za słabego, za tego, który nic nie może uczynić. Doskonałość bowiem, fałszywa doskonałość, to dzieło ludzkie, które nie potrzebuje Boga. Natomiast świętość to działanie Boga. On jest święty i On może mnie wypełnić, On może mnie przebóstwić. Jaka jest konsekwencja, że ten, kto idzie drogą fałszywej doskonałości, czuje się lepszy od innych i myśli, że w ten sposób jest miły Panu Bogu, a my doskonale wiemy, że to jest pycha, która sprawia, że Bóg nie może wejść do naszego serca. Człowiek, który idzie drogą świętości, czuje się grzesznikiem, nawet większym od innych. I zobaczmy dalej, doskonałość nie znosi niedoskonałości innych, tak? Ona się musi uciekać do swojej cnoty, aby być pełnym współczucia. Ten, kto idzie tą drogą fałszywej doskonałości, nie może wysiedzieć, nie może stanąć obok człowieka grzesznego, słabego. Natomiast człowiek, który kroczy drogą świętości, doświadcza swojego ubóstwa i jest wolny, aby spotkać się z każdym grzesznikiem. To jest przepiękne. Święty człowiek nie skazuje drugiego człowieka. Nie zniechęca się jego wadami, jego kruchością. Ten zostaje nakarmiony Bożą obecnością. A zatem przygotowanie dróg dla Pana zaczyna się od kroczenia drogą świętości, od uznania swojej kruchości, bezradności. Mamy prostować drogi dla Pana, mamy przygotować ścieżki dla Niego. W ramach poszerzenia tego naszego spotkania zapraszam Was wszystkich, aby odwiedzić stronę internetową przyjaciele.mm.pl. Jeszcze raz powtórzę, www.przyjaciele.mm.pl, zakładka audycje online, i zachęcam do wysłuchania kilku katechez na temat ja fałszywego i ja prawdziwego. Ja fałszywe nie spotka Boga, ja prawdziwe tak. I zostanie nakarmione Bogiem, przebóstwione Bogiem. Błogosławionego kolejnego tygodnia Adwentu.
Między niebem a ziemią.